Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Święto nawrócenia apostoła Pawła kończy się tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
Benedykt XVI przypomina misyjną powinność Kościoła.
Chrześcijanie modlą się za ofiary zamachu w Moskwie.
25 stycznia witają Państwa Krzysztof Bron
i Barbara Marczewska.
Głównym wydarzeniem dnia jest popołudniowe uroczyste zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Ekumenicznym nieszporom w rzymskiej bazylice świętego Pawła za murami zgodnie z tradycją przewodniczy Benedykt XVI. W nabożeństwie w liturgiczne święto nawrócenia apostoła narodów biorą udział delegacje różnych wyznań.
Ewangelia powinna być głoszona wszystkim narodom i każdemu człowiekowi, przypomina Benedykt XVI w opublikowanym dziś orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Papież zaznacza, że głównym celem działalności Kościoła jest doprowadzenie wszystkich ludzi do wiary w Chrystusa. Ewangelizacja jest najcenniejszą posługą, jaką Kościół może zaoferować ludzkości każdej osobie, czytamy w orędziu.
W roku beatyfikacji Jana Pawła II Benedykt XVI obszernie nawiązuje do nauczania swego poprzednika. Przytacza między innymi jego apel o odrodzenie misyjnego zaangażowania wystosowany z okazji wielkiego jubileuszu. Papież Polak, jak przypomina Benedykt XVI, podkreślał wówczas, że Kościół potrzebuje dziś tego samego zapału misyjnego, jakim odznaczali się pierwsi chrześcijanie. Przytacza też surowy bilans misji Kościoła, jakiego dokonał jego poprzednik w encyklice Redemptoris Missio. Sługa Boży stwierdził tam, że misja Kościoła wciąż znajduje się w fazie początkowej. Wyraził też przekonanie, że ewangelizacja, jeśli Kościół naprawdę się w nią zaangażuje, doprowadzi do jego odnowy, bo wiara się umacnia, kiedy jest przekazywana. Ze swej strony Benedykt XVI dodaje, że ośrodkiem misyjnego odrodzenia powinna być liturgia. To właśnie w niej doświadczamy tego, czym mamy dzielić się z innymi, zbawczej mocy Słowa Bożego i tajemnicy paschalnej Chrystusa, czytamy w orędziu.
Przypomnijmy, że Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października.
Wczorajszy atak terrorystyczny na moskiewskim lotnisku Domodjedowo, który kosztował życie 35 osób, wywołał liczne reakcje na świecie. Telegram kondolencyjny wystosował m.in. watykański sekretarz stanu, potępiając ten akt przemocy. Kardynał Tarcisio Bertone zapewnił jednocześnie o papieskich modlitwach w intencji zabitych i rannych oraz ich bliskich.
Za ofiary zamachu modli się również wspólnota rosyjskich katolików. Jak stwierdził ordynariusz archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, arcybiskup Paolo Pezzi, intencją modlitwy jest to, byśmy nie tracili rozsądku i umiłowania życia, abyśmy nigdy nie odwoływali się do śmierci jako sposobu rozwiązywania problemów. Ze słowami potępienia, a jednocześnie z wezwaniem do władz, aby lepiej chroniły swoich obywateli, zwrócił się też patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl.
O tym, że akt terrorystyczny był skierowany przeciwko zwykłym obywatelom, mówi samo miejsce wybuchu, port lotniczy, skąd ludzie udają się w delegacje i podróże turystyczne. Dla takich agresywnych przestępstw nie ma usprawiedliwienia, czytamy w oficjalnym wystąpieniu patriarchy zamieszczonym na stronie internetowej Patriarchatu Moskiewskiego. Patriarcha wezwał społeczeństwo do zjednoczenia się w walce z nieludzkimi atakami zabijającymi niewinnych ludzi. Wezwał jednocześnie władze do lepszego chronienia obywateli przed podobnymi akcjami terrorystycznymi. Zapewnił również o modlitwie za ofiary tragedii oraz ich rodziny. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dodajmy, że na ręce patriarchy Cyryla kondolencje po wczorajszym zamachu złożyli także polscy biskupi. Specjalny list z zapewnieniem o modlitwie wystosowali w imieniu episkopatu jego przewodniczący arcybiskup Józef Michalik oraz sekretarz biskup Stanisław Budzik.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Na Bliskim Wschodzie chrystianofobia jest najbardziej rozpowszechnioną wersją nietolerancji religijnej. Jednak również w Europie występują zagrożenia wolności religijnej, zwrócił uwagę przewodniczący włoskiej konferencji biskupów, otwierając wczoraj posiedzenie jej Rady Stałej. W obszernym wprowadzeniu obok wolności religijnej kardynał Angelo Baniasco zajął się też problemami przeżywanymi we Włoszech w związku z kryzysem ekonomiczno-finansowym i moralnym.
Arcybiskup Genui wyraził najpierw radość i wdzięczność papieżowi w związku z decyzją o beatyfikacji Jana Pawła II. Mówiąc dalej o aktach przeciwko chrześcijanom w różnych krajach Azji i Afryki, zwrócił uwagę, że najbardziej krwawe fakty miały miejsce na Bliskim Wschodzie, w Iraku i Egipcie. Zamach w Aleksandrii zbiegł się ze Światowym Dniem Pokoju, obchodzonym na wybrany przez Benedykta XVI temat – wolność religijna drogą do pokoju. Ojciec Święty wielokrotnie mówił o tej wolności, idąc w ślad za swym poprzednikiem. Kardynał Baniasko przypomniał, że to Jan Paweł II zabiegał o uznanie jej za podstawowe prawo człowieka i kryterium innych jego praw. W latach 80. zeszłego wieku wolność religijna była tłumiona w krajach komunistycznych. Dziś także w krajach o tradycji demokratycznej, poczynając od Europy, jest zagrożona przez agresywny laicyzm. Usuwa się symbole religijne, narusza się wolność sumienia. Kwestie wolności religijnej trzeba dziś podnosić na forum międzynarodowym, uważa przewodniczący włoskiego episkopatu.
Przyszłość zaczyna się od pojednania między stronami, które do tej pory się zwalczały. W ten sposób biskup Cesare Mazzolari komentuje wynik referendum niepodległościowego w południowym Sudanie. Ze wstępnych danych komisji referendalnej wynika, że za secesją opowiedziało się 99% głosujących. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się w połowie lutego.
Ordynariusz południowo-sudańskiej diecezji Rumbek podkreśla, że po podziale kraj czeka niezwykle trudny okres. Na początku nowe państwo będzie potrzebowało zarówno wsparcia międzynarodowego, jak i prywatnych inwestycji. Południowy Sudan należy do najmniej rozwiniętych zakątków Afryki. 6 lat względnego pokoju nie przyczyniło się do powstania dróg, szkół czy szpitali, zauważa biskup Mazzolari. Przypomina zarazem, że istnieje wiele zapalnych kwestii, które teraz trzeba będzie rozwiązać.
Jest wiele trudnych kwestii, przede wszystkim bogactwa naturalne, które w całości znajdują się na południu, zarówno ropa naftowa, jak też uran, marmur czy granit. Także możliwości rolnicze tego regionu są ogromne. Północ chciałaby to wszystko mieć, a przynajmniej móc w tym partycypować. Wraz z secesją południa od północy, wszystko to stanie się jednak własnością południowych Sudańczyków. Podział w jakiś sposób jest też ujmą na honorze rządu w Chartumie, pokazując, że nie był on w stanie podjąć prowadzących do jedności kroków politycznych. Nowe państwo musi się teraz zintegrować. Potrzeba pojednania, wszelkie urazy trzeba zostawić na boku. Konieczny jest wspólny wysiłek po to, by nowe państwo powstało i rozwijało się w jedności.
Włoski misjonarz przypomina, że pilną kwestią będzie udzielenie odpowiedniej pomocy Sudańczykom, którzy po latach powrócili na południe. Mieszkają obecnie w obozach, jednak taka sytuacja, zauważa biskup Mazzolari, musi mieć jedynie charakter przejściowy. Obecnie Kościół wspiera tych ludzi, dostarczając im żywność i wodę. Nie do pominięcia jest też znaczenie referendum w Sudanie dla całej Afryki. Biskup Mazzolari podkreśla, że secesja jakby wpompowuje oddech wolności także w płuca innych krajów Czarnego Lądu.
Po 2 dniach spotkań, wykładów, koncertów i całonocnym czuwaniu modlitewnym dziesiątki tysięcy osób wzięło udział w dorocznym Marszu dla Życia w Waszyngtonie. Głównym hasłem protestu były słowa: daj świadectwo twojego zaangażowania w obronie życia, bez wyjątków, bez kompromisów. Celem organizowanego od 38 lat wydarzenia jest przekonanie ustawodawców do zmiany obowiązującego prawa, czyli zdelegalizowania aborcji w Stanach Zjednoczonych.
Mimo że rocznica zalegalizowania aborcji przypadała w sobotę, marsz odbył się w poniedziałek. Dzięki temu protestujący spotkali się z legislatorami na Kapitolu, gdzie żądali zmian ustawodawczych. Niektórzy członkowie Izby Reprezentantów zapewniali, że będą walczyć, aby aborcja nie była pokrywana z funduszy podatników w ramach ubezpieczeń zdrowotnych. Tradycyjnie już do zebranych nie przemówił prezydent Barack Obama, choć mieli to w zwyczaju poprzednio urzędujący prezydenci. W minioną sobotę wydał on jednak oświadczenie, w którym nazwał obowiązujące prawo konstytucyjnym i zapewnił, iż jest zdecydowany bronić aborcji. W Marszu dla Życia wzięli udział przedstawiciele różnych wyznań, religii, politycy i osoby niezrzeszone. Podobnie jak w Waszyngtonie, tego samego dnia odbył się Marsz dla Życia w San Francisco, gdzie zgromadził ponad 40 tysięcy uczestników. Z Chicago dla Radia Watykańskiego, Alicja Pożywio.
Lodowa kaplica ekumeniczna powstała w Rumunii. Wzniesiono ją nad górskim jeziorem Byla, którego zamarznięte wody posłużyły za budulec. Położona na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza, świątynia może pomieścić 50 osób i pod względem konstrukcyjnym jest wzorowana na cerkiewnej architekturze tego regionu Karpat. Jej budowa trwała 3 tygodnie. W ciągu tego czasu powstały nie tylko ściany i dach, ale też lodowe wyposażenie, ołtarz, ławki, a nawet rzeźbiony krzyż i ikony. Wnętrze oświetlają ekologiczne diody, które nie wytwarzają niepożądanego w tym wypadku ciepła. W ekumenicznym nabożeństwie poświęcenia kaplicy wzięli udział duchowni prawosławni, ewangelicy oraz katolicy obu obrządków. Świątynia ma służyć m.in. turystom, licznie przybywającym w okresie zimowym w góry Fogaraskie, gdzie leży jezioro Byla. Surowy klimat południowych Karpat pozwoli na użytkowanie obiektu aż do kwietnia.
Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała raport o stanie zatrudnienia na świecie. Według oceny międzynarodowych ekspertów liczba bezrobotnych niepokojąco rośnie, szczególnie w krajach zachodnich.
W ciągu 3 lat przybyło 27 milionów bezrobotnych na świecie. Ogółem Międzynarodowa Organizacja Pracy MOP z siedzibą w Genewie szacuje ich liczbę na 205 milionów. Szczególnie niepokojąco przedstawia się sytuacja w krajach zachodnich, gdzie notuje się systematyczny spadek zatrudnienia, w przeciwieństwie do krajów rozwijających się, gdzie obserwujemy redukcję bezrobocia. Czarne chmury zbierają się nad krajami Unii Europejskiej. Na nią przypada bowiem aż 50% ogólnego wzrostu bezrobocia na świecie w ciągu ostatnich 3 lat. Autorzy raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy, rozpatrując kolejno sytuację w poszczególnych regionach, konstatują, iż nigdzie indziej, a na terenie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, poziom bezrobocia osiągnął obecnie światowy rekord. Szczególnie dramatycznie przedstawia się tu sytuacja młodzieży, gdzie 1 osoba na 5 pozostaje bez pracy. Z Genewy dla Radia Watykańskiego, Teresa Węgrzyn.
Kościół domem i szkołą komunii to hasło 20. Ogólnopolskiego Sympozjum Księży Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich, które drugi dzień trwa na Jasnej Górze. W 4-dniowym spotkaniu uczestniczy około 100 księży. Zorganizowała je Komisja Episkopatu Polski do spraw duchowieństwa.
Sympozjum jest okazją do dyskusji na temat problemów życia kapłańskiego. Jak powiedział biskup Paweł Socha, członek Komisji do Spraw Duchowieństwa Episkopatu, celem jego jest jeszcze głębsze wniknięcie w tajemnicę Słowa Bożego. Dla uczestników spotkania to także czas skupienia i wyciszenia.
Po okresie kolędy, intensywnej pracy jest takim czasem zatrzymania, refleksji, jak również i kontaktu z braćmi, z kapłanami.
Wyznał jeden z uczestników. Kapłani zastanawiają się nad zagadnieniem odpowiedzialności za Kościół jako owczarni Chrystusa. Dyskutują na temat współczesnych problemów etycznych, pochylają się także nad adhortacją posynodalną Benedykta XVI Verbum Domini. Odwołują się też do nauki papieża Jana Pawła II, powiedział biskup Paweł Socha.
Poruszamy tematy związane zwłaszcza z jego beatyfikacją. Dotyczy to nauki na temat komunii, którą wyraził w swoim liście apostolskim na temat nowego tysiąclecia.
Już wczoraj kapłani wysłuchali wykładu kardynała Stanisława Dziwisza, Kościół budowaniem komunii na podstawie listu apostolskiego Jana Pawła II, Tertio Millenio Adveniente. Dla Radia Watykańskiego Ilona Mielczarek, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.